witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana doktora Bogusława Rogalskiego, eksperta do spraw międzynarodowych, byłego posła do Parlamentu Europejskiego. Szczęść Boże, panie doktorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie doktorze, polskie władze liczą na to, że przed grudniowym szczytem Rady Europejskiej pojawi się nowa propozycja w sprawie mechanizmu warunkowości w unijnym budżecie. Czy to są zbyt śmiałe oczekiwania?
Trwają negocjacje i trzeba powiedzieć, że Bruksela chce uczynić z Polski unijne zombie. Chce nas ubezwłasnowolnić, pozbawiając nas praw wynikających z traktatów. Dzisiaj musimy powiedzieć sobie otwarcie i jasno. To nie Polska, to nie Węgry, stawiając weto w sprawie obecnego unijnego budżetu, który chce się uzależnić bezpodstawnie od tak zwanej zasady praworządności bliżej nieokreślonej. To Bruksela, to państwa zachodnie z Berlinem na czele łamią traktaty, a nie Polska, nie Węgry. I tu warto powiedzieć właśnie słów kilka o tym wecie, bo ono jest bardzo mocno demonizowane, zwłaszcza przez polską opozycję, która zamiast bronić naszego interesu, naszego stanowiska negocjacyjnego nad budżetem unijnym, tak jak się to działo, dzieje i dziać będzie przy każdym budżecie siedmioletnim Unii Europejskiej, zawsze są negocjacje twarde i ostre. Tak pokazuje też historia wspólnoty europejskiej. Zamiast wspierać polskie stanowisko, to niestety nasza opozycja, poczynając od lewicy, kończąc na Platformie Obywatelskiej, można powiedzieć, że podstawia nogę naszym negocjatorom, naszemu rządowi i Polsce, generalnie Polsce, działając w jakimś sensie na szkodę naszego państwa. Weto nie jest niczym nowym w Unii Europejskiej i tu warto uspokoić Polaków, ale też zwrócić się do naszej opozycji, która fałszywie podaje ten przykład jako coś takiego, co sprawiłoby, że Polska straci, lub inaczej, że Polska używa bezpodstawnie weta. Weto było używane już od lat 60. Ja przypomnę, a zwłaszcza polskiej opozycji, która prawdopodobnie nie zna historii instytucji unijnych, że weto unijne zostało wprowadzone do traktatów unijnych i było stosowane wielokrotnie przez de Gaulle'a. W 65 roku generał de Gaulle, prezydent ówczesny Francji, przez 2 lata nie pojawiał się na szczytach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Zastosował tak zwane weto, ponieważ chodziło mu o to, aby pozycja Francji była bardziej widoczna, mocniejsza w relacjach we wspólnocie. I wówczas wypracowano kompromis luksemburski. Kompromis luksemburski to nic innego jak właśnie weto, które przynależy się każdemu państwu w Unii Europejskiej w sprawach, które dany kraj uzna za strategiczne, i tu to jest warte podkreślenia, w sprawach, które dany kraj uzna za strategiczne. To literalnie mówi ten kompromis luksemburski z 65 roku. Później Jacques Chirac blokował szczyt Nicei w 2000 roku, ponieważ chciał, aby Francja miała taką samą liczbę głosów w Radzie Unii Europejskiej i osiągnął to, negocjując bardzo twardo, i właśnie mówiąc o tym, że użyje weta, jeśli Francuzi nie uzyskają tego, co dla nich jest niezbędne do funkcjonowania państwa i w Unii Europejskiej. Stosował to w 2011 roku David Cameron, który wetował zmiany traktatowe po to między innymi, żeby umocnić wówczas Wielką Brytanię w relacjach ze strefą euro. W 1991 roku Felipe González, premier Hiszpanii, używał również weta. Luksemburg używał w 2014, Dania w 92, Irlandia, Grecja, więc to nie jest nic nowego. Każde państwo, które uznaje, że jego interesy w Unii Europejskiej są żywotnie zagrożone, może, a nawet musi korzystać z weta. I skoro przewidziano to od lat 60. w traktatach, skoro funkcjonuje to, jest i było używane wielokrotnie przez różne kraje członkowskie, i te większe, i te mniejsze, to dlaczego my nie mielibyśmy skorzystać z prawa weta, również Węgrzy, ponieważ dokładnie nasze interesy dzisiaj strategiczne wymagają tego, aby użyć weta, ponieważ nasza pozycja, gdyby przyjąć ten budżet uzależniony od stosowania zasady praworządności, której definicji nie ma.
No właśnie, bliżej nie do określonej zasady, panie doktorze.
Tak, ale myśmy stracili suwerenność. To musimy podkreślić. To, czego nie ma w traktatach. Dlatego to Unia Europejska narusza traktaty dzisiaj, domagając się zastosowania procedur, które tam nie występują.
Batalia jest ogromna, z niepokojem, także tak jak pan doktor zaznaczył, patrzymy na to, co wyprawia ta tak zwana opozycja totalna. Wczoraj mieliśmy do czynienia z orędziem marszałka Senatu, pana Grodzkiego. Ciężko to nazwać orędziem, bo rzeczywiście wielu komentatorów mówi wprost, że to było wystąpienie, które godzi w polską rację stanu.
Zgadzam się z takimi komentarzami. Również uznaję wystąpienie marszałka Senatu jako bardzo szkodliwe dla interesów Polski, zwłaszcza na arenie międzynarodowej, zwłaszcza jeśli chodzi o naszą pozycję w Unii Europejskiej, bo to wczorajsze wystąpienie było pełne, można powiedzieć, inwektyw pod adresem polskich władz, Polski, w ogóle Polski, i osłabia naszą pozycję negocjacyjną. To nie było wystąpienie merytoryczne. Wydaje się, że pan marszałek Grodzki nie zna właśnie historii Unii Europejskiej, nie zna również traktatów unijnych, bo to dzisiaj my, Polska i Węgry, wsparte przez Słowenię, stoimy na straży traktatów i chcemy, żeby Unia Europejska traktaty podpisane respektowała, bo jest jedna podstawowa zasada, o której pan marszałek Grodzki powinien pamiętać w prawie międzynarodowym. Pacta sunt servanda. Umów należy dotrzymywać. Jeśli jedna ze stron arbitralnie narusza traktaty czy podpisane umowy międzynarodowe, a tak dzisiaj się dzieje w przypadku Unii Europejskiej, zwłaszcza w kwestiach tak zwanej praworządności wobec Polski i również Węgier. To znaczy, że my mamy prawo używać wszelkich środków, aby tę praworządność na Unii wymusić. Właśnie na Unii. Bo ja panu Grodzkiemu, marszałkowi Grodzkiemu, chciałbym przypomnieć pewną rzecz. W 2008 roku, ja jeszcze osobiście, gdy byłem europosłem, głosowałem w Parlamencie Europejskim przeciwko budowie Nord Stream 1. Wówczas większość Parlamentu Europejskiego wyraziła oburzenie z powodu budowy Nord Stream 1 między Rosją a Niemcami. Później, po raz drugi, kilka lat później, było głosowanie raz jeszcze, tym razem nad Nord Stream 2. Również Parlament Europejski nie wyraził na to zgody. I co uczyniły Niemcy? Nie wzięły zupełnie pod uwagę dwóch głosowań, dwóch opinii i dwóch rezolucji Parlamentu Europejskiego i forsują, cały czas forsują. No pierwsza nitka została zbudowana, druga nitka jest w budowie, choć zablokowana dzięki poczynaniu między innymi Stanów Zjednoczonych. Ale co to pokazuje? Że to Niemcy naruszają zasady praworządności, a przede wszystkim narażają bezpieczeństwo energetyczne tej części Europy, w tym również Polski. To przeciwko, jeśli już to Niemcom, powinniśmy rozpocząć procedurę o naruszanie zwłaszcza solidaryzmu europejskiego. Tak wyglądają fakty. I o tym powinien pamiętać również marszałek Grodzki, bo dzisiaj wydaje się, że Platforma Obywatelska bardziej dba o interesy Berlina, bardziej dba o swoje interesy w Unii Europejskiej niż o polski interes narodowy.
A cała sprawa dzieje się, to także warto podkreślić, panie doktorze, za niemieckiej prezydencji.
Tak, no trwa niemiecka prezydencja i dlatego właśnie Niemcy wykorzystują cynicznie swoje przewodnictwo w Unii Europejskiej, które skończy się 31 grudnia, do tego, żeby przemodelować i przemeblować Unię Europejską, ale na swoją korzyść i na swój, według swojego scenariusza. Chcą zbudować przede wszystkim takie nowe relacje, wymuszając nowe zapisy w umowach właśnie międzynarodowych, wewnątrzunijnych, które pozwolą Berlinowi ingerować we wszystkie wewnętrzne sprawy państw członkowskich. Bo nie ukrywajmy, to Berlin ma decydujący wpływ na to, co dzieje się w Brukseli, ma decydujący wpływ na obsadzanie najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej, choćby szefa Rady Europejskiej. Pamiętamy Donalda Tuska, obecnego Michela. To wszyscy oni byli i są z namaszczenia, te najważniejsze funkcje są z namaszczenia Berlina. A zatem Niemcy chcą wykorzystać obecną prezydencję do przeprowadzenia swoistej rewolucji, pozatraktatowej rewolucji, która zniszczy suwerenność państw członkowskich w ramach Unii Europejskiej i w przyszłości, gdybyśmy zgodzili się na zasadę tej tak zwanej praworządności bliżej nieokreślonej, niezdefiniowanej, w każdym momencie prawdopodobnie komisarze unijni mogliby szantażować każdy z krajów członkowskich. Każdy z krajów członkowskich, który jest nie po myśli Brukseli, nie po myśli Berlina, a pamiętajmy, dlaczego Polska jest pod pręgierzem, dlaczego Węgry są pod pręgierzem, ponieważ w naszych państwach rządy nie należą do lewicy. Unia Europejska dzisiaj przekształciła się w rodzaj lewicowej, marksistowskiej wspólnoty. I niestety Niemcy chcą przejąć całkowite przewodnictwo, zdominować wszystkie teraz 27 państw po to, żeby narzucić nam swój sposób funkcjonowania i tak jak wspomniałem, raz jeszcze, pozatraktatowy, ponieważ artykuł 5 Traktatu o Unii Europejskiej mówi wprost, że Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez państwa członkowskie, a wszystkie kompetencje nieprzyznane Unii w traktatach należą do państw członkowskich. I to dzisiaj chce zmienić Berlin, to dzisiaj chce zmienić większość lewicowa w Brukseli, aby omijając, obchodząc ten artykuł 5 Traktatu o Unii Europejskiej, wprowadzić zasady nieformalne funkcjonowania Unii, które będą powielane w przyszłości.
Panie doktorze, Parlament Europejski pokazuje także na swoją schizofrenię, mianowicie zajmuje się także sprawami, które nie należą do jego kompetencji. Wspomnieliśmy sprawy budżetowe i sprawy łączenia budżetu z tak zwaną praworządnością. Sprawa kolejna to rezolucja Parlamentu Europejskiego. W czwartkowym głosowaniu to Parlament Europejski przyjął niewiążące prawnie rezolucję dotyczącą faktycznego zakazu prawa aborcji w Polsce.
Tak dokładnie nazwano tę rezolucję w sposób zupełnie kłamliwy, ponieważ niestety w Polsce mamy przypadki określone nadal w ustawie, które pozwalają niestety na przerywanie ciąży. Mówię niestety, ponieważ ja osobiście i Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin, które reprezentuję, jesteśmy za tym, aby życie było chronione od poczęcia do naturalnej śmierci. Ale w tej rezolucji w sposób kłamliwy napisano, że w Polsce zakazano zupełnie aborcji, czyli zabijania nienarodzonych dzieci, bo tak trzeba to nazywać. Natomiast mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz, że nasza znowu polska opozycja, tutaj na czele z Robertem Biedroniem z Wiosny, używa bardzo kłamliwych argumentów. Używa też nieprawdy, kłamstw po to, aby ostrze rezolucji unijnych przeciwko Polsce były coraz bardziej rygorystyczne. Bo cóż mówi ta rezolucja, proszę ojca? Nazwała orzeczenie Trybunału, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Polskiego jako atak na prawa człowieka. To jest niedopuszczalne. W jednym z artykułów napisała wprost, że surowo Parlament Europejski potępia wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Cóż to oznacza? Że Parlament Europejski i instytucje unijne, bo o tym się nie mówi, naruszyły trójpodział władzy. My musimy o tym głośno wszędzie mówić. Nikt tego w ogóle nie artykułuje. Trójpodział władzy od czasów Monteskiusza w państwach demokratycznych polega na tym, że władza ustawodawcza krytykuje wyroków i orzeczeń trybunałów, sądów. A tu mamy wprost potępienie, nawet nie krytykę, nawet nie wyrażenie opinii, ale literalnie powiedziano, że Parlament Europejski potępia wyrok Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. To oznacza, że Parlament jako instytucja unijna złamał zasadę trójpodziału władzy, która występuje i powinna obowiązywać, jeśli mamy rzeczywiście żyć w państwach demokratycznych. Jeśli Unia ma być związkiem państw, bo tak trzeba nazwać Unię, tak powinna funkcjonować, demokratycznym. Wydaje się, że Unia odchodzi od demokracji. Zaczyna przybierać dzisiaj kształt oligarchii demokratycznej, to znaczy, że urzędnicy mianowani zaczynają dyktować zasady niezgodne z zasadami demokracji, niezgodne z traktatami, ale za chwilę będziemy mieli dyktaturę unijną, bo na to się już dzisiaj zanosi, czyli dyktaturę Brukseli i najsilniejszych dwóch, trzech państw nad państwami takimi jak Polska, które rządzone są zgodnie z zasadami polskiej konstytucji, to trzeba podkreślić, i zgodnie z traktatami unijnymi. Bo ja jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, zwłaszcza tutaj w kontekście pani Heleny Dalli, komisarza do spraw równości, bo to ona nas atakowała bardzo mocno, że Polska razem z Wielką Brytanią podpisała tak zwany protokół brytyjski do traktatu lizbońskiego. I ten protokół brytyjski dawał nam gwarancję, nawet daje nam gwarancję niestosowania karty praw podstawowych w naszych państwach. No Wielka Brytania już wystąpiła z Unii Europejskiej, ale Brytyjczycy poprzez ten protokół brytyjski chronili swój system prawny. My natomiast jako Polska chronimy swoje wartości chrześcijańskie. To dla nas było bardzo istotne, bo już było wiadomo w 2009 roku, że Unia skręca bardzo mocno w lewą stronę, że będzie chciała ingerować wewnętrzne sprawy Polski w sprawach światopoglądowych. Do tego Unia nie ma prawa, ponieważ jest to działanie pozatraktatowe, ale również naruszające ten protokół brytyjski, który został podpisany pomiędzy nami a Unią Europejską i innymi państwami członkowskimi. A zatem my dzisiaj musimy twardo stać na stanowisku obrony naszych interesów, obrony suwerenności i na straży Unii opartej na współpracy wolnych, suwerennych narodów. W innym wypadku, jeśli ulegniemy, to Unia Europejska przekształci się w rodzaj Związku Sowieckiego czy Związku Radzieckiego i wówczas nasze państwo nie będzie miało, czy nasze władze, nasz parlament nie będzie miał możliwości kreowania własnego prawa. Na to pozwolić nie możemy. Jeśli rzeczywiście Bruksela i Niemcy chcą sobie tworzyć superpaństwo pod egidą Berlina, to niech zmienią traktaty, ale wówczas będzie to oznaczało rozpad Unii Europejskiej. Więc jeśli ktoś dzisiaj dba o interesy państw członkowskich, tych 27, to właśnie Polska i Węgry.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za komentarz. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maria. Oczywiście atmosfera polityczna jest gorąca. Do tych tematów będziemy powracać. Pozdrawiam serdecznie. Bóg zapłać.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem doktorem Bogusławem Rogalskim, prezesem Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, ekspertem do spraw międzynarodowych, byłym posłem do Parlamentu Europejskiego.